Wyjątkowy gość, wyjątkowy wieczór dziś. Witamy w programie Ona i On.
Tak jest, nawet mamy taki podkład tematyczny. Mógłbym rzec, taki, że jest taki
Jan Sebastian Bach dzisiaj będzie tak do 20 nam w tle przygrywał. Chwila wyjątkowa, zapowiadaliśmy wcześniej. Monika Sawicka-Gacprzak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Monikę państwo znają jako doskonałą pisarkę.
Tak jest, nawet mieliśmy połączenie takie telefoniczne kiedyś w programie, opowiadaliśmy tak. O jednej z książek, ale jak widać, kobieta o wielu twarzach, można
tak,
rzec.
Tak.
Życie jest niesamowite. Stawia nas przed wyzwaniami, o których być może wielu z nas by nie pomyślało wcześniej. Ja nie pomyślałam.
O takim, że taką profesją będzie się pani zajmować.
Czyli tak? Mistrzyni ceremonii pogrzebowych, tak to się określa fachowo?
Tak to się fachowo określa. Mój kuzyn, ja wiem, że jest dzisiaj bardzo poważny dzień, ale pozwolę sobie przytoczyć ten cytat, tak dla rozluźnienia. Mój kuzyn powiedział kiedyś, to ty jesteś takim wodzireniem na pogrzebach.
Paweł.
Czyli spotkaliśmy się, jesteśmy w jednej branży, tak można rzec.
Jesteśmy, tak. To bo ja też nie uważam, żeby to był taki temat wyłącznie smutny i tragiczny.
Ja uważam, że najwyższy czas, drodzy państwo, abyśmy przestali traktować śmierć jako temat tabu, bo to jest bardzo ważne i to cały czas widać, że...
Należy się z tym tematem oswoić przede wszystkim i myślę, że im... Może nie do przesady, ale im lżej do niego podejdziemy, spojrzymy może na to z innej perspektywy, tym będzie nam łatwiej. Moniko.
Ja jestem przygotowana do śmierci z własnej. Mhm. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy jak czerwona teczka, czyli wszystkie dokumenty uporządkowane, co, gdzie, dlaczego, jak się dostać do kąt, jak się dostać do miejsca na cmentarzu, nie powiem, bo go nie mam. Natomiast marzy mi się takie ładne miejsce w kolumbarium. Ja wiem, że to my dojrzewamy cały czas do tej myśli. Nie jest tak, jak jeszcze na Zachodzie, że mówi się o tym w sposób swobodny i zupełnie normalny. My się tej śmierci boimy, a to jest część naszego życia i w dodatku taka część, która nastąpić musi i nie uciekniemy, choćbyśmy bardzo chcieli. Dlatego im wcześniej zadbamy o to, by nasi bliscy mieli jak najmniej kłopotów, gdy nas już nie będzie, to myślę, że to świadczy o naszej odpowiedzialności.
Czytałam kiedyś wywiad z panem, z mistrzem ceremonii pogrzebowych i on mówił, że miał przypadek, gdzie jego klient przyszedł za żywota. Wszystko ustalić jeszcze.
No to skoro już pani redaktor poruszyła ten temat, to ja chcę powiedzieć o czymś, co mnie się przydarzyło.
Jednak
jakiś czas temu, nie tak dawno, zadzwoniła do mnie kobieta, która... powiedziała, że chciałaby już zadbać o swój pochówek. Jest śmiertelnie chora. Mam 1,5 roku życia mniej więcej przed sobą. Jest osobą transpłciową. Była mężczyzną, jest kobietą i nie ma szans na pochówek u siebie. Żaden ksiądz nie chce jej pochować.
Z dużego miasta czy raczej z mniejszej miejscowości?
Podkarpacie.
Okej.
I podwójny dramat. Tutaj jest po zmianie płci za granicą i jednocześnie diagnoza, że jest chora na raka. I szuka kogoś, kto ją pochowa. Kto jej da gwarancję, że będzie pochowana jako kobieta, pożegnana jako kobieta, bo to jest najważniejsze dla tej osoby.
To było jej ostatnie życzenie, ostatnia wola. A ostatnią wolę należy zawsze wypełnić.
Teoretycznie.
Teoretycznie, tak. No bo gdzieś są
Są pewne granice.
Tak
jest. Chociaż uważam, że jest
że to jest
dużo.
Ostatnia wola.
Tak, to jest jak najbardziej prawo do tego, jak chcę być pochowana. To jest tożsamość moja i jest moja, jak nazwa wskazuje. Zatem co komu do domu jak chałupa nie jego, no.
Tym bardziej, że myślę, że ta jej decyzja nikogo w żaden sposób nie obraża.
Tak być powinno w cywilizowanym kraju.
Drodzy
takie
państwo,
myślenie powinno obowiązywać.
To może wszystko po kolei, drogie panie, bo tak zaczęliśmy...
Ale się rozmarzył, prawda? Wszystko po kolei z dwiema kobietami.
Tak.
Zaczęliśmy tak trochę nie od początku, więc myślę, że należy naszym słuchaczom przedstawić kilka bardzo ważnych faktów. W jednym z artykułów o tobie, droga Moniko, mogę tak się zwracać.
Ale już byliśmy już na tym, więc...
Więc myślę, że możemy tak pozostać.
Oczywiście.
Kobieta w czarnym cylindrze, surducie i w cygaretkach. Nawet na cmentarzu wzbudza zdumienie, choć to miejsce jej pracy. To mistrzyni ceremonii pogrzebowej. No i czym taka mistrzyni jest? Czym ona się zajmuje? Bo to jest ciekawe.
Taka mistrzyni zajmuje się tym, by osoba, która odeszła, została przez bliskich pożegnana w jak najgodniejszy sposób. W sposób, który... Choć pogrzebów się nie zapomina i tak, to był absolutnie wyjątkowy, by ten dzień również zapisał się w pamięci wszystkich, którzy na ten pogrzeb przybyli. By powspominać tę osobę, bo takie jest zadanie mistrzyni, mistrza ceremonii. Wspomnienie i właściwie cały przebieg tej ceremonii to są wspomnienia o tej osobie, której prochy są w urnie bądź ciało w trumnie. Opowiadam o niej, o tym, jakim człowiekiem była, co po sobie zostawiła, jak można ją wspominać, jakie miała marzenia, jakie plany, jak kochała, jak spędzała wolny czas, co pozostawiła swoim bliskim. I nigdy nie mówię źle. Staram się nie mówić źle. To znaczy, oczywiście jest tak, jak rodzina zechce, bo to rodzina jest zamawiającym, zleceniodawcą, ale jeżeli coś jest, co wewnętrznie mi nie odpowiada, to staram się przekonać do moich sugestii.
Czyli taki pogrzeb świecki jest pogrzebem szytym na miarę.
Tak, i to jest przede wszystkim bardzo... ciężka, może nie praca, ale ciężkie zadanie i rozpoczyna się z chwilą odebrania telefonu od osoby, która chciałaby pochować swojego bliskiego, a kończy w dniu pogrzebu. I jeżeli jest to tydzień, na przykład tylko tydzień, to jest to tydzień spędzony na rozmowach dłuższych, krótszych, na wymianie maili. To nie jest tak, jak być może mogłoby się komuś wydawać, że mistrz siada, pisze swoją umowę i odczytuje ją. I to jest wszystko, co robi. Nie, to są naprawdę długie godziny spędzone na rozmowie, bo mistrzowie są też takimi lekarzami dusz, takimi terapeutami, którzy, jeżeli akurat zdarzy się tak, a często się tak zdarza, że osoba, która zadzwoni, nie ma komu się zwierzyć, jest sama, samotna, to my tę pustkę wypełniamy. Jesteśmy powiernikiem. To jest bardzo dużo różnego rodzaju zadań.
To było moje kolejne pytanie właśnie z tym związane. czy też jako mistrzyni ceremonii, czy tam powiedzmy mistrzowie ceremonii pogrzebowych również zajmują się pocieszaniem, czy też zajmują się właśnie tym takim, takim zalepieniem tej tęsknoty po tej osobie, żeby pomóc przetrwać ten czas od momentu śmierci do pogrzebu, bo wiemy doskonale, że te 3 dni, czy tam ten tydzień, który jest pomiędzy śmiercią a pogrzebem, jest najtrudniejszy. Później, jak już złożymy to ciało w grobie, jest już, zaczyna się powoli to wszystko ostatkować i normować.
To znaczy, to jest kolejny etap żałoby i później jest niedowierzanie. Przez ten tydzień my tak naprawdę nie mamy chwili, żeby ochłonąć, żeby pomyśleć, że to naprawdę się stało. Później, kiedy już nie ma tej osoby faktycznie, mamy za sobą pogrzeb, to zaczyna się ten czas taki chyba najgorszy jednak, bo pojawia się pustka, którą chciałoby się wypełnić, ale nie ma kim. I dociera do nas coraz wyraźniej, że że to się stało naprawdę, że to nie jest sen, z którego się możemy obudzić, bo nawet jeśli śnimy nawet najgorszy koszmar, to koszmar ma to do siebie, że się budzimy, a z tego snu nie da się obudzić. To jest prawda i to do nas dociera, dlatego jest trudniej. A mistrz jest osobą, która słucha, jak ludzie płaczą, w słuchawkę najczęściej, bo nie wszyscy mają ochotę, nie mają czasu, być może odległość też nie pozwala na to, by się spotkać osobiście, ale przez telefon słucham płaczu i milczę i muszę znaleźć słowa empatii, bo nie ma słów pocieszenia, nie ma takich słów, nikt niczego takiego nie wymyślił, poza tym, że przeżyłam to, co pani, to, co pan, też straciłam tatę, babcię, kogoś bliskiego. I to naprawdę działa. To ludzie wtedy czują, że nie są sami. Jest odrobinkę lżej.
Bardzo to trudny zawód, tym bardziej, że taki mistrz ceremonii, tak jak ty, no, wchodzisz w życie rodziny w najtrudniejszym momencie. W momencie od śmierci do pochówku. To jest najgorszy moment, o którym już tutaj mówiliśmy wcześniej.
A jednocześnie mam świadomość, bo z rozmów to wynika, że jestem jedyną osobą, albo jedną z dwóch czy trzech, z którą ten człowiek, który poniósł ogromną stratę, jest w stanie może porozmawiać, bo nikogo więcej nie ma.
No jeszcze też należy zauważyć fakt, że rozmowa z obcą osobą też może być jakby taką rozmową terapeutyczną, bo zupełnie inaczej rozmawia się z osobą obcą niż z kimś z rodziny. Takie jest moje zdanie.
Tak i często paradoksalnie osoba obca może okazać nam więcej współczucia, zrozumienia niż ktoś bliski. Nie wynika to ze złej woli, a mało tego, bardziej wierzymy tej osobie, której nie znamy, bo mamy takie poczucie, że przecież skoro nas nie zna, to jest szczera, nie ma powodów, żeby nas okłamywać,
myśli
żeby
mówi
to, co myśli, a ktoś bliski, być może właśnie z tego ogromnego współczucia, mówi to, co chcemy usłyszeć, a osoba obca nie ma takich zależności tutaj.
Droga Moniko, jeszcze przed przerwą mam jedno pytanie, jeżeli mogę zadać. Jak ty sobie potem radzisz z tym, co usłyszysz przez telefon? Bo to uważam, że to jest dość ciężkie, co usłyszysz. Nie zawsze to jest takie lekkie, że przykładowo ktoś był już w takim wieku, że faktycznie ta śmierć już wiadomo było, że kiedyś ta śmierć nastąpi, ale też pewnie masz do czynienia ze śmiercią tragiczną i ty tego wszystkiego słuchasz, a później musisz to odreagować. Czy to jest, masz takie momenty kryzysowe, czy raczej starasz się to wszystko przetrawić jakoś w jakiś sposób?
Takie twoje BHP w pracy.
Tak. Jak to zrobić, żeby nie dostać do głowy?
Ja być może już przez te lata spotkań z czytelniczkami i czytelnikami zyskałam takie dobre podłoże, taki grunt do tego, żeby sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami. Bo na spotkaniach autorskich często poznaję kobiety, najczęściej kobiety przychodzą na spotkania autorskie, które przeżywały ogromne dramaty, były w traumie i opowiadały mi te historie, czy też pisały do mnie. To nie jest dla mnie nic nowego. Śmierć mnie nie przeraża. Oczywiście bardzo mnie boli, jeżeli tracę kogoś najbliższego, tak jak ostatnio tatę, ale myślę sobie, że gdyby nie to moje doświadczenie 15-letnie w spotkaniach z ludźmi, w obcowaniu z tymi problemami, które opisuję w swoich książkach, byłoby trudniej. A dzięki temu nie jest mi jakoś szczególnie ciężko. Myślę, że to też wynika z odpowiedniego nastawienia. Ja nie mogę chłonąć wszystkiego, bo stałabym się pacjentką mojego przyszłego zięcia.
O tym właśnie mówiłem, że to jest ciężko.
Natomiast nie jest też tak, że nie przeżywam, bo przeżywam. Muszę sobie wtedy pochodzić po domu, pospacerować po takiej ścieżce zdrowia albo wyjść na zewnątrz i trochę świeżego powietrza łyknąć. Ale szybko wracam, bo wiem, że jestem potrzebna tu i teraz. Nie mam wpływu na to, co się wydarzyło. Pomagam jak najlepiej potrafię, korzystając z, myślę, że z bardzo dużego arsenału empatii, jaki mam w naturze i z mojego doświadczenia z rozmów z ludźmi. To się przydaje.
No właśnie, myślę, że mistrz ceremonii pogrzebowej powinien się wykazać dyplomacją, delikatnością, taktem i empatią. A ty wszystkie te cechy posiadasz.
A naszym gościem jest dziś Monika Sawicka-Kacprzak z Łodzi, to mistrzyni ceremonii pogrzebowej.
Słyszałam opinię o pogrzebach świeckich, że są po prostu fajne, no bo zmarła osoba nie jest traktowana anonimowo, to pogrzeb jej i o niej. Natomiast katoliccy księża no, zwykle mówią tak raczej bezosobowo. Jakie są różnice w tych dwóch ceremoniach?
Katolicy księża skupiają się na obrzędach religijnych i mogą, ale nie muszą powiedzieć kilku zdań na temat osoby zmarłej. Jeżeli jest to ksiądz zaprzyjaźniony z rodziną, to wtedy ta ceremonia jest bardziej taka osobista. Może powiedzieć parę zdań o zmarłej osobie. Samo od siebie, z siebie, jeżeli znał tę osobę, bądź na życzenie rodziny, która najczęściej na kartce to napisze.
Może, ale nie musi.
Może, ale nie musi. Tak. A pogrzeb świecki, laicki jest, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, jest opowieścią. Jest opowieścią o człowieku, który był i nagle znikł, mówiąc Szymborską i nieznośnie go nie ma. O kimś, kogo ja też najczęściej nie znam, ale poznaję i temu służą te rozmowy. Te długie rozmowy z bliską osobą. Najczęściej rozmawiam z osobą, która do mnie wykona telefon i zleci mi tę ceremonię. Jeżeli wskaże kogoś innego, z kim powinnam porozmawiać, to zrobię. Ale też nie można dać się zwariować i rozmawiać ze wszystkimi z rodziny, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Człowiek będzie miał w głowie taki mętlik, że nie będzie w stanie nawet złapać żadnego miejsca, od którego mógłby zacząć. Dlatego też zazwyczaj rozmawiam tylko z osobą, która zleca ceremonię lub też z tymi, które ona wskaże. Jeśli jest to potrzebne oczywiście, jeżeli wniosą coś do tej ceremonii, jeżeli chcą coś od siebie powiedzieć o osobie zmarłej.
A powiedz nam, czy możliwe są pogrzeby mieszane?
Tak. Czyli trochę cytatów z Biblii na przykład, modlitwy i rozmyślań, rozważań filozoficznych, poezji, muzyki. Tak, jak najbardziej. To wszystko zależy oczywiście od tego, czy ksiądz zgodzi się udostępnić kaplicę, bo nie zawsze tak jest, ale jeśli się zgodzi, to wtedy cała ceremonia odbywa się w kaplicy bez udziału księdza. Natomiast ja miałam taką sytuację, że osoba zmarła była bardzo wierząca i osoba zlecająca pogrzeb też była wierząca. Dlatego też wplatałam cytaty z Biblii. Modliliśmy się z żałobnikami. Były utwory muzyczne religijne i utwory muzyczne ulubione, utwory zmarłego. Mhm. Także to jest możliwe, oczywiście. Ale to wszystko zależy od tego, gdzie miał się odbyć ten pogrzeb, w jakiej miejscowości, w jakim województwie, w jakiej parafii.
Mhm. Czyli wszystko zależy od miejsca. Jak bardzo to jest popularne w Polsce? Widzisz taką tendencję wzrostową?
Ja dopiero zaczynałam, więc trudno mi to ocenić, ale czytając różne informacje dostępne w internecie, mam oczywiście pewne spostrzeżenia, mianowicie ponieważ następuje laicyzacja narodu, jakkolwiek tu w tym kraju za wszelką cenę stara się by było jak najwięcej ludzi wierzących, to ma to odwrotny efekt do zamierzonego i ludzie odwracają się od Kościoła. Nie mówię, że od Boga, od Kościoła, bo to są dwie różne
instytucje,
tak. I osoby, które odwrócą się od Kościoła, chcą pochować się w sposób, pochować swoich bliskich właśnie, albo zamawiając ceremonię mieszaną, bądź typowo ateistyczną, świecką.
Czyli na przykład mistrz ceremonii może wygłosić mowę na pogrzebie katolickim? Czy nie
może,
bardzo?
Oczywiście.
Może.
Może, tak. I wtedy jakby są odwrócone proporcje. Ksiądz, czy duchowny, niekoniecznie ksiądz, duchowny robi swoje, a mistrz wygłasza mowę. I to jest jego jedyne zadanie w tym momencie. Ewentualnie, jeżeli rodzina zażyczy sobie jeszcze przy grobie, to też parę słów powie.
To ja teraz tak może, żeby oderwać trochę temat i taką ciekawostkę, być może zdradzisz nam taki szczegół. Jakiś taki, może nie, to nie nazwać wymysł, ale jakby ostatnia wola taka, która twoim zdaniem była dość rzadko spotykana.
Nietypowa.
No to najrzadziej spotykana to była ta, o której powiedziałam, powtórzę, może nie wszyscy słyszeli. Jeżeli chodzi o to, co mi się przydarzyło, kto sobie zamówił pogrzeb za życia, o tej osobie transpłciowej. Natomiast zdarzyło mi się prośba o emisję utworu. Ojeja, co to była za kapela, ale taka jakaś straszna metalowa kapela. I jak zaczęłam słuchać tego utworu w domu, i akurat wszedł mój mąż, pozdrawiam cię serdecznie, to przeraził się. Mówi, Boże, czego ty słuchasz? Znaczy, Boże, nie powiedział, ale czego ty słuchasz? No, słucham utworu, który sobie zażyczyła osoba na ceremonię. Ale później ta osoba sama z siebie doszła do wniosku, że jednak nie, że to może wywołać niepotrzebne poruszenie w kaplicy. Ja myślę, że ludzie są, ja jestem przekonana, że ludzie są mądrzy i rozsądni i kierują się właśnie tym rozumem. Może emocje na początku biorą górę, ale od momentu pierwszej myśli do pogrzebu mija kilka dni i
na początku
mają...
jest szok, ludzie są pogubieni.
Tak, tak, chcą za wszelką cenę jakby zadowolić, jakkolwiek to teraz zabrzmiało, tę osobę, której już nie ma, czyli te wszystkie najukochańsze utwory czy wiersze, ale nie wszystkie się nadają, mówiąc krótko. Jeżeli ktoś by się uparł, oczywiście wyemitowałabym to, natomiast ludzie sami dochodzą do wniosku po kilku dniach, że lepiej byłoby coś innego, a mamy tak ogromny wybór, że naprawdę jest w czym wybierać.
Może być to utwór metalowy, czy tam powiedzmy bardziej rockowy, ale może być to po prostu ballada, a niekoniecznie taki
ciężki utwór.
A może
coś z naszego dzisiejszego repertuaru.
Albo coś z dzisiejszego repertuaru.
Naszym gościem dziś wieczór jest Monika Sawicka-Kacprzak, pisarka i również mistrzyni ceremonii pogrzebowych. O przemijaniu dzisiaj rozmawiamy i o tych wszystkich ceremoniach. No, ostatnio tutaj w studio widziałyśmy się, opowiadałaś o swojej książce Niebo, piekło.
Tak, dzisiaj wszystko kręci się wokół tych tematów. Myślę, że piekło to my mamy teraz już na ziemi. Nie musimy się go bać, bo już w nim jesteśmy. I o tym właśnie przekonywały bohaterki i bohaterowie moich opowiadań, historii prawdziwych. Czyli kobiety, które w piekle się znalazły, ponieważ z chwilą, gdy dowiedziały się, że ich dziecko ma wady letalne, czyli wady śmiertelne. Niestety one jeszcze wtedy mogły coś zrobić, ale te kobiety dzisiaj już nie mogą. Historie, które opisałam, miały miejsce przed wyrokiem Trybunału, przed 2020 rokiem, a dzisiaj doświadczamy konsekwencji tego wyroku, ponieważ to jest dzień zaduszny, to chciałabym, abyśmy może zapalili znicz, świeczkę kobiecie, która jest pierwszą ofiarą decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Zmarła w sobotę.
Z powodu uporczywie podtrzymywanej ciąży.
Lekarze czekali na to, aż płód obumrze. Prawdopodobnie obawiając się konsekwencji karnych, gdyby dokonali aborcji. No, oczywiście były wady letalne, czyli śmiertelne. Płód obumarł, matka zmarła dzień później w wyniku wstrząsu septycznego.
No, te wydarzenia głębokim echem się odbiły u nas w kraju.
To jest
nie chciałybyśmy
przypadek.
Komentować może.
To jest jeden przypadek. Kobieta zmarła, ale są przypadki, kiedy im się uda przeżyć, ale tracą narządy w wyniku komplikacji. O tym się nie mówi, bo to nie jest tak spektakularne, żeby media się tym chciały zająć. Z przykrością to mówię, ale to jest początek. Abym nie była złym prorokiem, ale takie rzeczy będą się powtarzały.
Przechodzimy już teraz do naszego tematu.
Jak to się zaczęło? Może od tego zacznijmy,
no
bo to jest takie dość ciekawe. Skąd pomysł na taką profesję?
Nie będę oryginalna, jeśli powiem, że zaczęło się od pogrzebu. Od pogrzebu i to była bardzo bliska mi osoba, bo mój tata. Mój tata zmarł nie tak dawno i z uwagi na to, że nie przepadał za kościołem, to gdyby nie został skremowany, to nawet bym go zaciągnęła do kaplicy w nadziei, że może by zmartwychwstał, gdyby zobaczył, gdzie jest. Natomiast tak zupełnie poważnie, nawet kaplica nie wchodziła w grę. Cała ceremonia odbyła się przy grobie i oczywiście musiałam znaleźć mistrza.
Było to łatwe, czy raczej nie?
To znaczy, jest nas sporo, chociaż nie wiem, czy 31 osób na całą Polskę to jest jakieś szaleństwo. Natomiast kiedy już znalazłam tę osobę, o którą mi chodziło, to musiałam posłuchać swojej intuicji, czy to jest właśnie ten ktoś, kto miałby pożegnać mojego tatę. I posłuchałam intuicji i to był piękny pogrzeb. Piękny pogrzeb i stał się dla mnie inspiracją. Oczywiście nie natychmiast, nie w tym momencie, kiedy to się działo, ale po kilku tygodniach, kiedy już zaczęłam troszkę jaśniej myśleć i dochodzić do siebie, odtwarzałam sobie w głowie tę ceremonię. Oglądałam zdjęcia, bo takie ceremonie mogą również odbywać się wzbogacone o takie usługi dodatkowe, jak wideofilmowanie czy sesja profesjonalna, fotograficzna. Do tej pory byłam przeciwniczką. Nie wyobrażałam sobie, jak można fotografować pogrzeb, ale zmieniłam zdanie, kiedy zobaczyłam jakość tych zdjęć i ich piękno. Oczywiście nie oglądam ich na co dzień. Są w mojej głowie, w mojej pamięci, są w moim komputerze i wiem, że na pewno kiedyś do nich wrócę, ale w momencie, kiedy już byłam w stanie wrócić myślami do pogrzebu, pojawiła się ta pierwsza myśl, że może sprawdziłabym się właśnie w tej pracy, w takiej pracy. I ona tak we mnie kiełkowała, nie podzieliłam się nią z nikim z moich bliskich, dopóki już nie byłam prawie pewna, że faktycznie chcę to robić. I wtedy powiedziałam mojemu mężowi, on bardzo poparł, uznał, że to jest rzeczywiście trafiony pomysł. Mojej mamie, mojej córce też mnie poparły. Potrzebowałam takiej opinii, czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić mnie w takiej roli, niełatwej. A później, kiedy moim przyjaciołom, tak przy okazji rozmów mówiłam, o czym myślę, co chcę robić, to każdy mówił, tak, to jest dla ciebie. I to faktycznie dodawało mi pewności siebie. Było mi to potrzebne. A myślę, że moi przyjaciele i znajomi są na tyle odważni i asertywni, żeby powiedzieć mi, daj sobie spokój. Nie powinnaś tego robić, bo się nie nadajesz po prostu. Gdyby tak myśleli, to by to tak powiedzieli. Mhm. Jestem tego pewna. Ale pierwsza ceremonia już pokazała, że jestem w stanie to robić. Może nie powiem, że urodziłam się do tego, ale jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. I ważną rzeczą jest poczucie własnej wartości, dlatego to powiem, że mam te wszystkie cechy, które są niezbędne i z niektórymi z nich człowiek powinien się urodzić. Nie da się tego wyuczyć. Jest typowy kurs, który można przejść, kurs na mistrza ceremonii, ale są takie cechy charakteru, których nie da się wyuczyć.
Albo ktoś rokuje w tym zawodzie, albo nie, po prostu.
Albo to ma, albo nie. I ja myślę, że ja to mam, a wszystko, co mogę jeszcze zrobić, by być jeszcze lepszą, by się doskonalić, to będę to robiła.
Czyli pojawiła się ta myśl, tak? No i potem pojawił się ten kurs na mistrza ceremonii.
Nie, kursu nie było. Ja akurat mam to szczęście, że na moich studiach, jednych i drugich, miałam bardzo dużo zajęć z komunikacji interpersonalnej, z zachowań, reakcji w sytuacjach kryzysowych, więc miałam podstawy, bardzo dobre podstawy, plus to, co dała mi natura, to wszystko spowodowało, że kurs nie jest mi potrzebny, co nie oznacza, tak jak powiedziałam przed chwilą, że nie będę robiła wszystkiego, by być jeszcze lepszym. Tak jak w życiu być powinno, w tym, co robimy, powinniśmy być jeszcze lepsi nie od innych, ale od siebie.
Czy surdut cylinder to taka rzecz podstawowa? Taki must have u takiego mistrza ceremonii?
Nie. To jest pomysł mojego męża. To jest pomysł mojego męża. Są resztę, czyli dodatki, żaboty, mankiety. To już ja. Natomiast mąż uznał, że ponieważ prawie wszyscy mistrzowie pracują w togach, ja też taką togę mam, granatowo-czarną, to powinnam się czymś wyróżniać. A taki dress code, myślę, że jest na miejscu jak najbardziej. Dla kobiety surdut, cylinder, szpilki i spodnie cygaretki to jest to, co powoduje, że wygląda dostojnie i myślę, że rzeczywiście na cmentarzu budzę duże zainteresowanie i nie mówię to, by zaspokoić swoją próżność, ale rzeczywiście tak jest, ludzie tak reagują, bo nie wiedzą, co się dzieje. Nie są przyzwyczajeni do takiej profesji i być może myślą, że film kręcimy.
Spodziewają się księdza.
Tak, spodziewają się księdza, myślą, że to plan filmowy.
Ewentualnie urzędnika.
Mężczyźni, mistrzowie mężczyźni są tacy, którzy pracują w cylindrze bądź w innych nakryciach głowy, ale najczęściej zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mistrzowie i mistrzynie pracują w togach. Ja na życzenie też mogę założyć togę. Mam też taki barokowy surdut, jeszcze trzeci rodzaj stroju, ubioru. I to wszystko zależy od zleceniodawcy.
Wszystko do wyboru.
Czyli jest pytanie, tak? Jak ma wyglądać mistrz?
Widzą zdjęcia. Są zdjęcia na mojej stronie internetowej i mogą sobie wybrać. Choć nie ukrywam, że w tym, w czym jestem teraz u Państwa w studio, czuję się najlepiej, najswobodniej.
Najdostojniej.
No właśnie, Państwo mogą zobaczyć, jak Monika wygląda. Dlatego wrzuciliśmy zdjęcie na radiowego Facebooka, żeby nie tylko uruchamiać Państwa wyobraźnię, ale żeby Państwo widzieli jak Monika wygląda i oczami wyobraźni można zobaczyć, jakby to wyglądało podczas ceremonii pogrzebowej. Ona naprawdę w tym stroju do nas dzisiaj przyjechała. O takim dress code na pogrzebach, na cmentarzu, myślę w takich podniosłych uroczystościach i wyjątkowych, bo pogrzeb, myślę, do takiej wyjątkowej uroczystości należy. Będziemy rozmawiać w kolejnym wejściu. Porozmawiamy o tym, co wypada, co nie na pogrzebie. Może poprosimy o kilka wskazówek od fachowca.
Od fachowca. Cóż ja mogę powiedzieć? Ogólnie się przyjęło w naszej kulturze, że ubieramy się na czarno. Jeżeli idziemy na czyjś pogrzeb, to ubieramy się na czarno. Jeżeli to nie jest nikt bliski, bardzo bliski, to myślę sobie, że nie musi to być ten czarny kolor. Może być granatowy, mogą być jakieś stonowane po prostu kolory. No ale obowiązują zasady takie jak dobre wychowanie, znajomość dobrych manier, czyli ja na przykład nie poszłabym w mini albo w krótkich spodenkach, choćby albo nie wiem, jak było gorąco, albo w dresie. Tak,
czarny jest czarny.
Ja bym nie poszła, ale są ludzie, którzy chodzą i co im zrobisz? No co im zrobisz? Nie wygląda to ani estetycznie, ani godnie.
Godnie, dobre słowo.
Myślę, że każdy z nas powinien mieć takie wewnętrzne poczucie, jak należy, co należy, gdzie należy i kiedy należy. Tak bardzo szeroko mówiąc. Podobno czarny nie jest w polskiej, w kościele katolickim symbolem żałoby. Nie powinno się czarnie nosić. To mnie bardzo zdziwiło. Chociaż ja jestem ateistką, więc nie muszę tego wiedzieć, ale
fiolet.
Zdziwiło mnie to, ponieważ jeden z księży zaprzyjaźnionych z rodziną państwa Krawczyków, kiedy zmarł Krzysztof Krawczyk, zwrócił uwagę Ewie Krawczyk, że nie powinna, powinna zrzucić tę czerń, bo to tak się nie godzi w kościele katolickim. A ja myślę, że każdy powinien przeżywać żałobę na swój sposób i tak jest, że rok po bardzo bliskiej osobie, mamie, tacie, mężu, ale jeżeli ktoś ma inne spojrzenie na to i nie chodzi w żałobie, to jest to jego sprawa i nic nam do tego. Nie wolno nam absolutnie ingerować, krytykować, komentować, bo ten ktoś z całą pewnością cierpi, a to czy założy czarne spodnie, czy czarną bluzkę, nie umniejszy jego, ani nie zwiększy jego cierpienia.
Zwykło się mawiać, że żałoba to powinna być w sercu. Trudno sobie nas wyobrazić. Ja no oczywiście byłam w żałobie po rodzicach i najgorsze było lato, prawda? Kiedy w czerni trzeba było w upale na przykład pojechać do pracy, czy po prostu wykonywać zwykłe obowiązki. To było trudne.
Tak, ja na przykład jestem osobą, która od zawsze chodzi w czerni. Tak, to jest mój ulubiony kolor, poza tym czarny wyszczupla, więc głównie z tego powodu moja cała szafa jest czarna i nic w niej nie można znaleźć. Pamiętam moja ukochana babcia, już nie żyjąca od roku, kiedy chodziłam do podstawówki, przyjeżdżała do mnie i cały czas byłam na czarno. Mówi, co ty już żałobę, jeszcze zdążysz żałobę po mnie założyć. Mówię, babciu, co ty opowiadasz? I to się nie zmieniło. Od lat chodzę w czerni, więc bardzo często spotykam się z taką reakcją, gdy jadę na spotkanie autorskie na przykład, czy na spotkanie z innego rodzaju, warsztaty. Oj, bardzo mi przykro, bo widzą mnie w czerni, składają mi kondolencje. Nie, dlatego też troszkę odeszłam od tej czerni, bo faktycznie może się tak kojarzyć, ale żałoba nosi się w sercu i często można się uśmiechać, można się śmiać nawet z kimś razem w towarzystwie, a w środku czujemy się tak, jakby nas ktoś ciął brzytwą i posypywał te rany solą. Dlatego jestem daleka od oceniania ludzi, od tego, by wydawać takie pochopne oceny, opinie na temat osób o życiu, których nie mamy zielonego pojęcia. Albo wydaje nam się, że wiemy, a nic nie wiemy.
A porozmawiajmy teraz o kondolencjach, bo często zastanawiamy się, jaka forma na złożenie kondolencji jest właściwa. Czy na przykład w dobrym tonie jest wysłać SMS, a może wykonać telefon? A jak jest po pogrzebie z tymi kondolencjami? Bo niektórzy sobie kondolencji nie życzą, inni sobie życzą. Jak wybrnąć w tej sytuacji? Jak się zachować?
To zacznę od drugiego pytania, od końca. Pandemia znacznie ułatwiła nam wybrnięcie właśnie z tego niełatwego obowiązku, jakim są kondolencje, ponieważ w czasie pandemii absolutnie kondolencji się nie składało osobiście z wiadomych powodów. Czy wysłać SMS? Myślę, że wypadałoby już wykonać telefon. Jakkolwiek jest to trudne, to telefon jest tutaj bardziej na miejscu niż wysłanie SMS-a. Chyba, że już naprawdę nie wiemy, co powiedzieć i nie potrafimy znaleźć słów, ale ja zawsze powtarzam, że w takich momentach słowa są najmniej ważne. Najważniejsze jest poczucie, że ten ktoś nie jest sam. I wystarczy, że powiemy to w dwóch właśnie słowach, trzech, możesz na mnie liczyć, zadzwoń, jak będziesz potrzebował z kimś pobyć, posiedzieć, popłakać, pomilczeć, jestem. Słowa tutaj nie poprawią naszego samopoczucia, nie sprawią, że będzie nam lżej, bo i tak cały świat nam się zawalił i potrzeba czasu, by ten świat poskładać na nowo, lat, całych długich lat. Nieraz trzeba, by ten świat nam się posklejał. Dlatego nie ma co liczyć na to i łudzić się, że znajdziemy słowa, które zmniejszą czyjś ból. Ale ważne jest, by ta osoba nie została sama w tym cierpieniu. Bo nam się wydaje, że ma bliskich, którzy na pewno będą lepiej wiedzieli ode mnie, co powiedzieć. Tyle, że ci bliscy też są w rozpaczy, a ci dalsi członkowie rodziny też sobie myślą, że znajdzie się ktoś, kto zrobi to lepiej, dlatego może lepiej nie będę dzwonił. A później okazuje się, że ten ktoś w żałobie jest całkiem sam i nie ma się tym bólem z kim podzielić. Więc jeżeli już powiemy coś, jeżeli już powiemy, możesz na mnie liczyć, zadzwoń do mnie, kiedy tylko chcesz, nawet w środku nocy, to musimy być konsekwentni. Lepiej ugryźmy się w język i nie powiedzmy tego, niż ma zdarzyć się tak, że ta osoba zadzwoni na skraju rozpaczy w środku nocy, a my powiemy, ty wiesz, trzecia jest nad ranem, zadzwoń może o 8. Tak nie wolno. Musimy się ubrać, ściągnąć z łóżka i pojechać, bo jesteśmy odpowiedzialni za słowa. Czasami wystarczy pobyć, posiedzieć, pomilczeć, zrobić herbatę.
To znaczy przywieźć swoją obecność.
Przywieźć tak. Czekoladę, choć i tak nie ma ochoty na nic, ani na jedzenie, ani na picie, ani na sen, bo myśli się kotłują. Ważne, żeby być. I naprawdę, kondolencje bardzo ważne, powinny być przemyślane i lepiej kogoś uścisnąć, przytulić, żeby poczuł, że nie jest sam.
Ważne gesty. Ważne gesty, no powoli nam kończy się ta rozmowa dzisiejsza.
Za chwilę wrócimy do Państwa i to będzie takie nasze podsumowanie dzisiejszej naszej rozmowy.
Kiedyś jadąc samochodem, miałam włączone radio i była tam rozmowa przed Świętem Zmarłych. Była pani psycholog i prowadząca osoba pyta, czy to dobry pomysł, żeby 6-latka zabrać na cmentarz na przykład. Moim zdaniem no, należy się oswajać ze śmiercią, tak jak z narodzinami i z kolejnymi etapami naszego życia. Moniko, jak ty to widzisz?
Ja myślę, że skoro o dzieciach mowa, małych dzieciach, to one zupełnie inaczej postrzegają śmierć. Dla nich jest to coś całkiem abstrakcyjnego. Nie są w stanie sobie tego wyobrazić. Wiedzą jedno, ktoś był i go nie ma. Ale gdzie się znajduje, jak to się w ogóle dzieje, że umiera, to jest coś, czego nie jest łatwo im pojąć, co nie jest łatwo im pojąć. To nawet nam trudno pojąć, kiedy jesteśmy w rozpaczy. Myślę, że to zależy od dojrzałości dziecka, od okoliczności, w jakich ten ktoś odszedł. To jest bardzo indywidualna sprawa. A w ogóle oswojenie się ze śmiercią, czy jest coś takiego? Każdy z nas wie, że umrze. Nikt nie wie, kiedy umrze. Nie ma dobrego momentu na śmierć. Mówi się, że gdy bliscy chorują, to ich bliscy mogą się oswoić z tym, że odejdą, że mają ten czas na pożegnanie. Nieprawda, bo cały czas wierzą w to, że ten ktoś będzie żył. Pomimo tego, że jedna część nas jest racjonalna i wie, że małe są szanse na to, że zdarzy się cud, to druga część myśli sobie, a może jednak. Dlatego nie następuje coś takiego jak takie mentalne pożegnanie z kimś, kto żyje. Nie ma dobrego momentu na śmierć. Czy ktoś ginie w wypadku, umiera nagle, czy po długiej, ciężkiej chorobie.
Zawsze nie
cierpimy
w porę.
Tak samo.
I zawsze nie w porę
i zawsze za wcześnie.
Mamy telefon. Podejmiemy próbę rozmowy z naszym słuchaczem. Telefonuje pan Cezary. Dobry wieczór. Cezary.
Dobry wieczór, pani Aniu. Dobry wieczór, Moniko. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór, panie Czarku.
No, kłaniam się. Ja w tej chwili akurat dzwonię, bo w zupełności słuchając troszeczkę z opóźnieniem audycji o tym, co nasz szanowny gość wspominał, to na pewno w zupełności się wielą z nią zgadzam i przede wszystkim szczere kondolencje dla jej rodziny z uwagi na te przykrości, które ją spotkały.
Dziękuję.
I wszystkim inną osobą. Więc ja to wiem z reguły też po sobie, że tak krucha granica cienka życia i śmierci z linia, że sam przeżyłem to mając w zeszłym roku, a obchodząc dzisiaj pierwszą rocznicę pokowidowych tragicznych wydarzeń, które mogły się dla mojej rodziny skończyć bardzo źle. Na szczęście los i Bóg tak chciał, że udało mi się z tej zapaści śmierci wyrwać.
Ja tylko wtrącę, że, bo wiem, że byłeś pod ECMO.
Tak, byłem pod ECMO. Powiem, że to jest cud medycyny w zakresie pulmonologii, bo gdyby nie to i podtrzymanie tego aparatury oraz oczywiście mojego organizmu, walki i wiedzy lekarzy, szczęśliwie wyszedłem z tego, mając jeszcze przy okazji dwie sepsy, które trafiłem na oddziałach szpitalnych. Była depresja, były nawet momenty samobójcze, powiedziałbym krótko, ale niestety na szczęście ominęło mnie to, ponieważ walczyłem. Walczyłem o powrót do życia, walczyłem o powrót do zdrowia i się udało.
Bardzo się cieszymy.
Gratulujemy.
Tak, powiem tylko to, że 75% zajętych płuc i wbrew wszystkim tym, którzy twierdzą, że COVID-a nie ma, przejdźcie to sami co ja, to wtedy zrozumiecie, jaki błąd popełniacie w myśleniu. Bo tylko praktycznie ten, kto przejdzie daną sytuację, ma największe i najlepsze pojęcie. A nie do wszystkich to niestety dociera i tak mówię to szczerze i otwarcie, więc ja powiem krótko. Gdyby w tamtych warunkach były szczepionki i bym się zaszczepił, to bym to zrobił momentalnie, ponieważ wiedziałbym, że wtedy mogę to przejść łagodnie. Niestety nie było możliwości szczepień, dopiero to wszystko raczkowało. To, co ja widziałem w szpitalach, to powiem szczerze, to jest kropla w morzu, ale wiem, co to znaczy być w pampersie, wiem, co to znaczy być na wózku inwalidzkim. Wystarczyło parę dni przejrzeć na oczy w myśleniu zupełnie zmieniając diametralnie opinię. I na koniec chciałem tylko powiedzieć jedno. Naprawdę kochajmy się nawzajem, bo miłość jest najważniejsza, a życie jest tak krótkie, że nawet śpiąc, my nie zdajemy sobie sprawy w tej śpiące farmakologicznej, czy faktycznie się obudzimy, czy nie. No ja się obudziłem, być może inni nie mieli szans.
Dziękujemy za ten
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego Moniko i tobie, całej
dużo
rodzinie.
Dużo zdrowia dla ciebie i dla twojej rodziny.
Wszystkiego dobrego, żyję oraz tam.
Dziękujemy bardzo.
I Ani, również redaktor naszej kochanej Ani, tej panu prowadzącemu.
Dziękuję bardzo.
Dużo, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego na nowy rok, abyście żyli w zdrowiu i szczęściu, a ja jestem jednym z odrobieńców, którzy was wspierają i kochają was w całej linii. Na każdym kroku.
Też na siebie uważaj, Czarku.
I bardzo się cieszę, bo Monika wie, że my jesteśmy blisko siebie i cały czas będziemy się wspierać, tak?
Bardzo dziękujemy. Ważne słowa.
Wszystkiego słuchaczom również.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo za telefon.
To piękny głos jeszcze na koniec naszej
audycji. Tak, słowem pożegnania. To był ten głos, tak słowem podsumowania. W ten sposób chyba zakończymy.
Ja mam jeszcze pytanie, jeszcze, tak? Coś tam się pisze. Między pogrzebami.
Tak, teraz 6 grudnia będzie premiera antologii, w której znajdzie się moje opowiadanie. To będą takie świąteczne opowiadania z pieprzykiem. Takie pikantne będą. Super. Tak, pikantne. A ja chciałabym jeszcze, żeby spiąć klamrą, do państwa zaapelować, jakby przyłączając się do tego, co mówił nasz słuchacz, który zadzwonił. Proszę państwa, naprawdę miejmy świadomość, że nie jesteśmy nieśmiertelni i nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Polecam ten wiersz naszej noblistki do przeczytania i do przemyślenia. I dużo zdrowia państwu życzę, dużo spokoju i rozsądku.
Bardzo dziękujemy za to wyjątkowy wieczór, wyjątkowe spotkanie. No i mam nadzieję, że kolejne będzie w nieco, że tak powiem, lżejszych okolicznościach.
Żwawszych.
To może na walentynki?
Z pieprzykiem.
Z pieprzykiem.
No to już plan mamy. Słyszymy się w lutym.
Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem dzisiaj była mistrzyni ceremonii pogrzebowych Monika Sawicka-Kacprzak. Dziękujemy serdecznie. My też państwu dziękujemy.
A ja pozdrawiam jeszcze facebookowych moich przyjaciół, znajomych.
Dziękujemy, że byli. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Ania Nowak-Zgądek.
Paweł Wlazłaj.
Słyszymy się za tydzień.